rozwaterstwo, ponieważ nie jestem tu tak bardzo często, a mam temat, który właściwie chciałem wspólnie z wami rozważyć, a należało go by podzielić co najmniej na dwa wykłady. To znaczy, na dwa zebrania, po dwa wykłady. Jednak dlatego, że nie wiem, kiedy będę u was następny raz, zechcę w streszczeniu, ale w jednym zebraniu, to znaczy w dwóch naszych zebraniach, w jednej mojej tutaj usłudze, rozważyć ten temat. Dlatego, bracia i siostry, są proszeni o wybaczenie, jeżeli będą niektóre komentarze dość oszczędne, ażebyśmy mogli w całości ten temat rozważyć. Temat, jaki chciałem wspólnie z wami rozważyć, to poselstwo lub posłannictwo pocieszenia od zmartwychwstałego Chrystusa. Za podstawę do naszych rozważań posłuży nam ostatnia księga Biblii, Księga Objawienia, pierwszy rozdział i od wersetu 10 do wersetu szczególnie 18. Jednak przy tej okazji bardzo będzie korzystnym i pomocnym, jeżeli rozważymy cały pierwszy rozdział Księgi Objawienia. I dlatego też, że ten rozdział jest bardzo przeładowany wprost treścią, dlatego w niektórych wyjaśnieniach, w niektórych komentarzach będziemy starać się bardzo oszczędnie z czasem, w miarę moich możliwości i zdolności, postaram się podać wyczerpujący, ale nieco krótszy komentarz, abyśmy mogli zwrócić uwagę na to, czym Księga Objawienia jest, jakie główne myśli ona zawiera oraz jakim jest to posłannictwo pocieszenia zmartwychwstałego Chrystusa. Dlatego też, drodzy braterstwo, weźmiemy pod uwagę cały ten rozdział. I czytamy zaraz od pierwszego wierszu. Objawienie Jezusa Chrystusa, które mu dał Bóg. A więc bardzo często my w naszych różnych rozważaniach mówimy objawienie Jana albo objawienie Jezusa Chrystusa. Tak jakby to Jan objawił albo jakby Jezus Chrystus to objawił. Otóż możemy tak nazywać objawienie świętego Jana, ale nie dlatego, że on objawił, ale że jemu to zostało objawione. I objawienie Jezusa Chrystusa nie dlatego, że on objawił, ale że jemu to zostało objawione. A więc objawicielem tutaj całej księgi jest Bóg. Czyli inaczej mówiąc, Księga Objawienia to boskie objawienie dane komu? Jezusowi Chrystusowi. I tak to czytamy zaraz na wstępie. Objawienie Jezusa Chrystusa albo objawienie Jezusowi Chrystusowi, któremu dał Bóg, aby okazał sługom swoim rzeczy, które się w rychle dziać mają. I tu szczególnie chcę zaakcentować tą myśl, że chcąc zrozumieć często trudne do zrozumienia symbole objawienia, różne wizje, należy umieścić je w odpowiednim czasie historycznie. Czyli od czasu życia apostoła Jana albo od czasu udzielenia tej wizji przez Boga za pośrednictwem Jezusa Chrystusa, a następnie za pośrednictwem anioła daną wizję Janowi, dane wizje Janowi, które mają się wydarzyć dopiero. Ale więc wszelka próba interpretacji dotycząca wstecznego czasu historii, tak jak to spotykamy na przykład takie próby interpretacji w różnych wyznaniach, między innymi nie tak dawno, kilka lat temu, Świadkowie Jehowy wydali taką książkę Finał tajemnicy objawienia bliski i tam w odniesieniu do niektórych symboli tłumaczą siedem głów, tłumaczą siedem potężnych państw uniwersalnych i włączają Asyrię, Babilonię, Medopersję, Grecję, potęgi, które już wówczas nie istniały, które istniały długo przed narodzeniem się naszego Pana Jezusa Chrystusa. A więc nie będziemy dyskutować z takim tłumaczeniem, tylko powiemy wprost, błędne. Dlaczego? Bo Jezus Chrystus otrzyma objawienie rzeczy, które się mają dziać, które się jeszcze nie wydarzyły, ale mają się wydarzyć. Ale stoimy tuż z czasu, kiedy to objawienie było dane. Czyli mniej więcej na przełomie pierwszego i drugiego wieku naszej ery. Wtedy, kiedy Jan Apostoł znalazł się na wyspie Patmos, a dla jakiej przyczyny, to później zwrócimy uwagę, znalazł się tam i co miało znaczyć to objawienie jemu dane. Dlatego to umiejscowienie historyczne to jest od mniej więcej 95 roku naszej ery naprzód. Dlatego też generalnie patrząc na treść Księgi Objawienia od pierwszego do 19 rozdziału, Księga Objawienia to jest historia pokazana w proroctwie albo prorocza historia wieku ewangelicznego. To, co się miało wydarzyć już wkrótce i nie tak wkrótce. To, co miało już nastąpić i co miało nastąpić nieco później. Ale w boskich czasach i chwilach, w boskim wymiarze czasu, to miało niebawem, tuż nastąpić. Chociaż nie tak to się przedstawia w naszym wymiarze czasu. My często spoglądamy na wymiar czasu w naszym ludzkim rozumieniu. To, co jest w zasięgu naszego życia, to, co jest w zasięgu jakiegoś niedługiego okresu czasu, jak to ma coś trwać kilka lat. O, czy ja to dożyję, a kiedy to będzie? Kilka lat. Więc my nastawieni jesteśmy patrzeć za kilka tygodni, za kilka miesięcy, no za rok, za dwa, najwyżej. To niebawem, to blisko. Ale w boskim wymiarze czasu, gdzie jeden dzień jest jak u ludzi tysiąc lat, to, co miało się wydarzyć, to miało się wydarzyć niebawem. Czyli wkrótce, co się miało dziać. A teraz? Zgodnie z tym, co mamy tutaj powiedziane, o celu dania tego objawienia przez Boga Jezusowi, bo czytaliśmy, aby okazał sługom swoim. To znaczy, Jezus otrzymał to widzenie nie wyłącznie dla siebie, ale to objawienie otrzymał, aby okazał sługom swoim. I on teraz realizuje to i mówi, a on je oznajmił i posłał przez anioła swojego słudze swemu Janowi. Tutaj nie jest takie dokładne tłumaczenie, dokładny przekład z języka greckiego. Dokładniejszy tutaj jest przekład w Biblii Tysiąclecia. I tam czytamy. A on, wysławszy anioła, oznajmił przez niego za pomocą znaków Słudze swemu Janowi. A więc wysławszy anioła, oznajmił za pomocą znaków. A tymi znakami są różne symbole zawarte w tej księdze objawienia. Czyli wizje księgi objawienia są przepełnione symbolami. Te wizje często są przedstawione w postaci rzeczy lub zwierząt nieistniejących w ogóle, które nigdy nie istniały i nigdy istnieć nie będą. Bestia o 10 głowach, o 10 rogach, smok o 7 głowach. A więc to są wizje. A wizje, drodzy braterstwo, nie są rzeczywistością. Wizje są reprezentacją, przedstawieniem rzeczywistości. Przedstawieniem w takiej postaci, w jakiej to należy po prostu umieścić. I dlatego często te wizje są bardzo trudne do zrozumienia. Nie tylko dlatego, że zwierzęta przedstawione w tych wizjach to są niespotykane, nieistniejące ani na ziemi, ani gdziekolwiek indziej, ale również dlatego, że one były trudne do zrozumienia. I wiele z tych symboli objawienia przez wielu, wielu chrześcijan jest do dzisiaj niezrozumiałych. Dlatego bardzo często odwołują się niektórzy poeci, niektórzy pisarze, prozaicy do tak zwanego objawienia albo apokalipsy. I rozumieją apokalipsa, to zagłada, to nagła zmiana, to przewrócenie całego świata, to zamęt na całym świecie, bo tak odbierają te wizje opisane w Księdze Objawienia. Dlatego też chcę zwrócić uwagę na to, że wizje, jakie Bóg dawał za pośrednictwem anioła lub Jezus Chrystus przesłał Janowi za pośrednictwem anioła, nie były rzeczywistością, tylko było reprezentacją wydarzeń, które miały się dziać, które miały nastąpić. I te wizje były podawane w dwojaki sposób. I my nie jesteśmy w stanie zadecydować, ani ocenić, jaki sposób tutaj był akurat przedstawiony. Jaki sposób był użyty do przekazania tych wizji. A jakie to są sposoby? Otóż pierwszy sposób przekazania wizji to jest narzucenie albo posłanie pewnego obrazu do umysłowego wzroku człowieka, do mózgu człowieka. Czyli stworzenie tej wizji w umyśle danego człowieka. Taka wizja w ogóle w przestrzeni nie istniała, a była ona przedstawiona tylko w umyśle. Na przykład, my często mamy różne kontakty z różnymi osobami. Ktoś, kto był na przykład w Stanach Zjednoczonych, kto był we Francji, w Niemczech, w Rosji, na Syberii i tak dalej, i opowiada nam, co tam widział, jak tam jest. My tam nigdy nie byliśmy. Nie mamy najmniejszego wyobrażenia, jak tam jest, ale na sam ten opis tworzymy sobie w umyśle obraz. I widzimy. Już widzimy te zabudowania, widzimy te domy, widzimy te rzeki, morza, jeziora i tak dalej, i tak dalej. Chociaż nigdy tam nie byliśmy. Tworzymy sobie wizję. Gdzie ta wizja jest? W naszym umyśle. Przed oczyma nie mamy żadnego obrazu. Ale tworzymy sobie tą wizję już w umyśle. Więc w taki sposób, mocą Świętego Ducha Bożego były narzucone pewne wizje na umysł. Bądź drugi sposób przedstawienia wizji, rzucenie danego obrazu w przestrzeni i uzdolnienie pewnej osoby lub pewnych osób do zobaczenia tego obrazu w przestrzeni. Tak jak my na przykład jesteśmy w kinie, czy oglądamy telewizor, prawda? To widzimy ten obraz na ekranie, małym czy wielkim. I to jest wizja. Wizja. To nie jest rzeczywistość. Dlatego nie jesteśmy w stanie ocenić, które i w jaki sposób wizje były przesłane. To są ogólne dwa sposoby przekazu wizji. A że tak jest i że nawet sami ci, którzy mieli udział w takich wizjach lub zostali zaszczyceni takimi wizjami, nie byli w stanie stwierdzić, jak to się działo, to daje nam najlepszy obraz apostoł Paweł z własnego doświadczenia. W drugim liście do Koryntian, w 12 rozdziale, od 1 wersetu czytamy takie słowa. Wprawdzie mi się chlubić nie jest pożyteczne, jednak przyjdę do widzenia, zauważmy, do widzenia i objawienia Pańskiego. Znam człowieka w Chrystusie, który przed 14 latami. Jeżeli się to działo w ciele, nie wiem. A więc, jeżeli to się działo w moim umyśle, w ciele, nie wiem. Jeżeli oprócz ciała, nie wiem. Czy to był rzucony poza ciałem, w przestrzeni obraz, nie wiem. Bóg wie, który był zachwycony aż do trzeciego nieba. Takiego człowieka znał, a tym człowiekiem był on sam. Bo mówi, chlubić mi się nie jest pożyteczne, ale powiem wam o pewnym widzeniu i o objawieniu Pańskim. A znam takiego człowieka. Jeśli się to działo w ciele, jeśli oprócz ciała, nie wiem, Bóg wie, iż był zachwycony do raju i słyszał niewypowiedziane słowa. Zwróćmy uwagę. Słyszeć niewypowiedziane słowa. Czy to jest możliwe? Naturalnym słuchem, naturalnym uchem nie jest możliwe słyszeć niewypowiedziany głos. Ale umysłowym słuchem jest możliwe słyszeć niewypowiedziany głos. My czytamy Biblię, czytamy książkę, czytamy czasopisma, gazety i są to słowa napisane, ale niewypowiedziane. Czytamy je wzrokowo. Wcale nie musimy na głos czytać, ale przyjmujemy informacje. W taki sposób apostoł Paweł miał wizję, miał objawienie, miał pewne przedstawienie różnych rzeczy, które były tylko i wyłącznie przeznaczone dla niego. I tak teraz mówi, których się człowiekowi nie godzi mówić. Dlatego nie mówił, co widział, jak widział, ale niewątpliwie były to wizje dotyczące tysiącoletniego czasu Królestwa Chrystusowego, uwielbienia ciała Chrystusowego i działalności tego ciała w tym okresie czasu. Dlatego apostoł Paweł wiele na temat Królestwa Bożego pisał, bo miał szczególne wizje. Więcej niżeli inni apostołowie pod tym względem. Otóż chcę tylko zwrócić uwagę, że sam apostoł nie był w stanie ustalić, czy on to widział w ciele, w umyśle, czy oprócz ciała. Dlatego tylko podaję, że wizje właśnie w taki dwojaki sposób były przedstawione. I teraz zauważmy na pozycję, na stanowisko apostoła Jana. A on je oznajmił i posłał przez anioła słudze swojemu Janowi. Otóż, drodzy braterstwo, zauważmy pokorę tutaj apostoła. On nie mówi, a on je przedstawił waszemu starszemu. Ani nie mówi, waszemu biskupowi. Ani nie mówi tak, jak to zostało później wprowadzone w już pierwotnym kościele według zasady łacińskiej. Primus inter pares, czyli pierwszy wśród równych. Nie. W taki sposób zaczęła się tworzyć hierarchia. Czyli jakby wyższy wśród równych, pierwszy wśród równych. No, humorystycznie można określić równiejszy wśród równych. Ale tak się zaczęło. Od takiego równiejszego wśród równych. I tak zaczęło się tworzyć właśnie papiestwo. Tak zaczęła się tworzyć hierarchia. Tak zaczęły się różne tworzyć szczeble wysokości i doszło do wielebnych, przewielebnych, aż i do zastępcy Syna Bożego i samego przedstawiciela Bożego na wieki. A więc nic podobnego nie znajdujemy ani u apostoła Jana, ani u żadnego z apostołów. Zwróćmy uwagę na listy apostoła Pawła. Oprócz jednego, listu do Żydów, to w każdym liście apostoł Paweł, adresując ten list, mówił: łaska wam i pokój Jezusa Chrystusa od sługi i apostoła Jezusa Chrystusa. A więc sługa i apostoł, a co znaczy apostoł? Posłaniec. To znaczy, jakby powiedzieć, kurier. Kurier Jezusa Chrystusa. Ten, który przekazywał informacje od Jezusa Chrystusa. Żaden, drodzy braterstwo, z apostołów nie daje jakiegokolwiek fundamentu, jakiejkolwiek podstawy do prymatu wśród apostołów. To tylko Kościół rzymskokatolicki wylansował apostoła Piotra na głównego apostoła, na pierwszego papieża. Prawda? Że jemu rzekomo dał Chrystus prawo decydowania i zarządzania całym Kościołem i całym gronem apostolskim. A opierając się na stwierdzenie, na stwierdzeniu Jezusa Chrystusa, że dał mu klucze. A więc klucze Piotrowe to scheda od Jezusa Chrystusa, to autorytet papieża, to właśnie to, co hierarchia posiada i czym hierarchia dysponuje. Nic podobnego. Czytamy w drugim liście Piotra. Jego własne słowa. Przepraszam, w pierwszym liście Piotra. Piąty rozdział i wiersz pierwszy. Starszych, którzy są między wami. Presbiteros w języku greckim. Starszych, którzy są między wami. Proszę, ja współstarszy. Jaki tu jest prymat? Współstarszy, taki sam, jacy starsi są między wami. A więc nie ma jakiegokolwiek zarządcy, jakiegokolwiek prymatu wśród starszych. Ale ktoś by mógł powiedzieć, no bracie, ale przecież wybieramy przewodniczącego, wybieramy skarbnika, wybieramy sekretarza. No to są przecież wybrani, to są przewodniczący. Nie? Jak jest wybrany przewodniczący, powinien być przewodniczący. W sensie tylko organizacyjnym. Jest takim samym sługą, jak i pozostali starsi, jak i każdy członek zgromadzenia. Ja, Jan, sługa Jezusa Chrystusa. Nic więcej. Żaden starszy, żaden przewodniczący nie jest dyrektorem zboru. Jest tylko sługą zboru, sługą Jezusa Chrystusa. I o tym powinniśmy wszyscy, drodzy braterstwo, pamiętać. Nikt nie ma prawa przywłaszczania sobie jakiegokolwiek wyższego urzędu czy autorytetu w zborze od innych starszych. Przewodniczący jest po to, żeby reprezentował zbór na zewnątrz, żeby po prostu doglądał spraw po prostu wewnątrz zboru. Ale jest takim samym sługą, jak i pozostali starsi, jak i pozostali członkowie zgromadzenia. Wszyscy sługami Jezusa Chrystusa jesteśmy, powinniśmy być. Obyśmy takimi tylko okazali się być. Niczym więcej. Dlatego też nie ma uzasadnienia jakikolwiek prymat w Kościele, jakikolwiek prymat w zgromadzeniu, że ktoś ma jakiś naczelny głos, decydujący głos. Każdy ma taki sam głos, jak każdy członek w zgromadzeniu. I teraz, który świadectwo wydał Słowu Bożemu, ten właśnie Jan, sługa, tak jak i pozostali apostołowie. Weźmy na przykład apostoła Jakuba, pierwszy rozdział, pierwszy wiersz. Mówi wyraźnie, sługa i apostoł Jezusa Chrystusa. A więc ten właśnie sługa Jezusa Chrystusa, Jan, wydał świadectwo Słowu Bożemu i świadectwu Jezusa Chrystusa i cokolwiek widział. A więc miał wizję. W jaki sposób one były przekazane, już o tym mówiliśmy i nie jesteśmy w stanie ustalić, które w jaki sposób były przekazane. I dalej zauważmy, że Jan nie podaje tu żadnych dyrektyw, żadnych zarządzeń. Ja tu otrzymałem wizję i ja teraz powiem wam, jak to ma wyglądać. Ja tutaj teraz sprawuję zarząd. Ja tutaj ustawiam pewne sprawy. Nie. Sługa Jezusa Chrystusa. Chociaż apostoł Paweł podaje nam wiele rad. Na przykład w pierwszym liście do Tymoteusza w 3 rozdziale od 14 wiersza pisze do Tymoteusza, że spodziewam się wkrótce przybyć do ciebie, ale gdybym musiał opóźnić moje przybycie, piszę ci, abyś wiedział, jak się należy zachować w domu Bożym, który jest kościołem Boga żywego, filarem i utwierdzeniem prawdy. Ja zdaje się na ten temat mówiłem tutaj wykład, bracia i siostry na pewno sobie przypominają. A więc napisał pewne instrukcje, bo takie instrukcje były potrzebne. Dlaczego? Że ci, którzy przechodzili z religii judaistycznej do grona wyznawców Jezusa Chrystusa, byli zdezorientowani, czy to, co przedtem wyznawali, co praktykowali w tej religii judaistycznej, nadal mają praktykować, czy nie? Jak ma wyglądać ta nowa organizacja tego ludu Bożego, tych chrześcijan, naśladowców Jezusa Chrystusa? Ale te rady nie były dyrektywami. Były tylko dobrymi radami, które należało oczywiście uwzględnić i przyjąć. I apostoł Paweł wcale nie mówi, że tak musicie zrobić, tak musicie zachować, tylko piszę ci, abyś wiedział, jak się należy zachować w domu pańskim. I teraz tutaj apostoł Jan mówi, że ja tylko podałem świadectwo. Przekazałem świadectwo Słowu Bożemu i świadectwu Jezusa Chrystusa. Czyli w naszym przedstawianiu różnych tematów dla zgromadzeń, powinien być to wierny przekaz Słowa Bożego i świadectwa Jezusa Chrystusa i nic ponadto. Żadnych próżnych filozofii, żadnego odwoływania się do jakichś tam nowoczesnych osiągnięć nauki i techniki, która często jest przesiąknięta ateizmem. I raczej podkopywaniem fundamentu wiary, niżeli budowaniem wiary. I teraz wiersz 3. Błogosławiony, który czyta, i ci, którzy słuchają słów proroctwa tego. Otóż zauważmy bardzo dokładnie ten wstęp apostoła Jana do całej księgi objawienia. Błogosławiony, który czyta i ci, którzy słuchają. I to wyrażenie możemy wziąć z dwojakiego punktu widzenia lub z dwóch punktów widzenia. A więc pierwsze. Sztuka pisania i czytania nie była powszechną wśród ludzi tak jak dzisiaj. Tylko niektórzy ludzie byli w stanie czytać i pisać, a inni mogli tylko słuchać. Dlatego większość poselstwa Jezusa Chrystusa i poselstwa apostołów było przesyłane ustnie. Było przyjmowane tylko za pośrednictwem słuchu, bo wiele osób nie umiało ani czytać, ani pisać. Więc z jednego punktu widzenia możemy przyjąć i taką interpretację. I błogosławiony ten, który czyta, i ci, którzy słuchają. Ale ważniejszą interpretacją i rozsądniejszą jest, że słuchanie tu oznacza w drugim znaczeniu słowa słuchać. Bo słowo słuchać ma trzy znaczenia. Pierwsze, przyjmować słuch. O, my teraz przyjmujemy słuchem, jak pies szczeka. Prawda? Chcąc, nie chcąc, przyjmujemy. Bo słychać. Ale to nas nie interesuje. Ale również przyjmujemy informacje, zrozumiewamy, staramy się zrozumieć to, co Bóg przez Jezusa Chrystusa za pośrednictwem anioła przesłał Janowi. Czyli staramy się zrozumieć. I często zwracamy się do dzieci. Słuchaj, zrób to tak i tak. To ono słucha. No wie, że ma słuchać. Ale co chcemy przez to wyrazić? Zrozum. Wiesz, jak to, co należy zrobić? Trzeba tak zrobić. Zrozum. Jak to trzeba zrobić, żeby to było dobrze zrobione? A więc słuchać znaczy rozumieć. I trzecie znaczenie słowa słuchać znaczy okazać posłuszeństwo. Być posłusznym. Tak jak to Bóg przez proroka Samuela zwrócił się do Saula. Wtedy, kiedy Saul poszedł na wojnę przeciwko Amalekitom, zgodnie z rozporządzeniem pańskim, i miał polecenie wytracenia wszystkich, łącznie z trzodami. Ale Saul poczynił pewne sobie, prawda, wyjątki. Ja król, Agag król. No, nieprzyjemnie by było, jakbym tak się znalazł w takiej sytuacji i musiałbym zginąć. To ja go zachowam. Sam król nie zagrozi nam. No trzody amalekickie, a trzody izraelskie, czy to inne? To te ślepe, chude, kulawe, to wybijemy, ale te dorodne sztuki zachowamy, choćby było na ofiarę dla Pana. To już się zaoszczędzą nasze trzody, prawda? No więc zachował. Ale po stoczonej bitwie przychodzi Samuel do Saula, a Saul z dumą. I wypełniłem słowo pańskie. Samuel tak by nie dosłyszał. Co? A co to ja za ryk słyszę w uszach moich? A to lud pobrał sobie korzyści z trzód amalekickich, aby je ofiarował Panu. I wtedy co? Mówi Samuel do Saula. I zalej się tak Pan kocha w całopaleniach i ofiarach, jako gdy kto słucha głosu Jego. Słucha, to znaczy jakim? Jest posłuszny. Oto posłuszeństwo lepsze jest niż ofiara, a słuchać lepiej jest niż ofiarować tłustość baranów. 1 Samuelowa, 15 rozdział, 22 werset. Otóż, drodzy braterstwo, posłuszeństwo. Błogosławiony, który czyta i ci, którzy słuchają, którzy rozumieją i którzy są posłuszni temu słowu. W jaki sposób są błogosławieni? Co znaczy błogosławiony, błogosławić? Otóż słowo błogosławiony, błogosławić w Nowym Testamencie jest przetłumaczone z dwóch źródłosłowów języka greckiego. Pierwszym źródłosłowem jest słowo eulogia, eulogetes, eulogetos, co oznacza czcić, uwielbiać, adorować, oddawać chwałę. I w wielu wyrażeniach dotyczących właśnie takiego błogosławienia, błogosławże Panu, błogosławcie Bogu naszemu i błogosławili Boga. W takim znaczeniu jest to przetłumaczone z języka greckiego ze słowa eulogia. Ale tutaj jest inne słowo użyte. Drugim słowem greckim jest słowo makarios, a więc makarioi, makariete. Co oznacza? Być szczęśliwym, być uradowanym, odnosić korzyści. I to często korzyści nie tu i teraz, ale korzyści odnoszące się do przyszłości. To często takie szczęście promieniujące przez łzy, choć przechodzę trudne doświadczenia, choć mi jest trudno powiązać koniec z końcem, choć odczuwam, oj, dzisiaj mnie atakuje, oj, dzisiaj mnie tak boli, oj, dzisiaj nie mogę, tak, muszę kawę wypić i tak dalej. Ale to patrzymy ponadto. Czas restytucji, czas naprawienia wszystkich rzeczy, czas błogosławiony, to skończą się te kłopoty. To chociaż tu mam tak źle. A faktycznie nie zawsze takie źle, jak się nam wydaje. To mimo to spoglądamy w przyszłość, w te błogosławione czasy, gdzie nie będzie ani bólów, ani chorób, ani cierpień, ani płaczu. Otrze Bóg wszelką ze z oczów ich. O, błogosławiony, szczęśliwy jest ten, który czyta i ten, który słucha, który rozumie i który jest posłuszny. Czemu? Słów proroctwa tego. Zwróćmy uwagę, że Księga Objawienia jest proroctwem. Proroctwem objawionym w symbolach i znakach, a więc dotyczącym przyszłości. I zachowują to, respektują to, co w nim jest napisane, albowiem czas blisko jest. O tym czasie już mówiliśmy. W naszym wymiarze, no mój Boże, jaki to bliski czas, jak już blisko 2000 lat, jak Jezus Chrystus przyszedł na ziemię i został ukrzyżowany, a tu jeszcze Królestwa Bożego nie ma. A my się już tyle modlimy o to Królestwo. No to jaki to bliski czas? No powiedz mi. Ale już w samym tym wymiarze, że dzień u Boga jest jako 1000 lat u ludzi, to mamy dopiero 2 dni. Co to jest 2 dni? A więc jaki to jest bliski czas? Dlatego w wielu naszych pieśniach śpiewamy Królestwa bliski czas. Ale dla nas to by tak był bliski, jakby to było za rok, za 2, za 3, za kilka miesięcy. Tak często patrzymy. No kiedy ten Babilon upadnie? Prawda? A myśmy powinni patrzeć, że jeżeli Bóg pozwala na istnienie, to znaczy ma jeszcze jakiś w tym cel. To nie ma u Boga bezsensownych, bezcelowych jakichś pociągnięć i zamierzeń. Dlatego powinniśmy też spoglądać i z innego punktu widzenia. To nie znaczy, że ten system ma błogosławieństwo Boże, że jest narzędziem w ręku pańskim, bo został jako taki odrzucony, upadł Babilon, ale ten upadek my często stawiamy znak równania ze zniszczeniem. A więc zwróćmy uwagę, że upadek Babilonu to znaczy odrzucenie Babilonu od łaski. To jego stopniowa dezintegracja, odstępowanie od łaski pańskiej, od prawdy, utrata tej prawdy i boskiego uznania. I to dzisiaj dostrzegamy. Czyż to nie jest wymownym dowodem, że upadł Babilon? Ale że jeszcze nie został zniszczony, to jest oczywisty fakt. Dlatego też czas blisko jest. Czyli czas dokonania się królestwa szatana, skończenia się tego królestwa i czas założenia Królestwa Bożego. Bo, tak jak już wspominałem, od 1 do 19 rozdziału objawienia to historia wieku Ewangelii w proroctwie. A od 20 do 22 to historia wieku tysiąclecia w proroctwie. I to, co się ma wydarzyć już w 7000 lat, gdzie Chrystus i Kościół mają zająć stanowisko królów i kapłanów świata. Otóż na ten temat jeszcze powiemy nieco później. Dlatego też zwróćmy uwagę teraz, co mówi w 4 wierszu tej księgi apostoł Jan. Jan siedmiu zborom, które są w Azji. Jan siedmiu zborom, które są w Azji. I tutaj chcę zwrócić uwagę, że to poselstwo całej tej księgi, a szczególnie poselstwo drugiego i trzeciego rozdziału, gdzie wymienione jest tych siedem zborów i szczególne poselstwo dla każdego zboru, nie dotyczyło tylko tych siedmiu miejscowości w Azji, ale dotyczyło całego Kościoła. W całym wieku Ewangelii. Gdyby to poselstwo było tylko przeznaczone w takim wąskim zakresie, jak do tych siedmiu zborów, wymienionych następnie w wierszu 11, drodzy braterstwo, to poselstwo nie dotyczyłoby do znamienniejszych i bardziej docenianych, na przykład przez apostoła Pawła zborów, takich jak zbór w Filipi, zbór w Tesalonice, zbór w Antiochii, zbór w Jerozolimie, zbór w Lidii, w innych miejscowościach. Otóż, drodzy braterstwo, wtedy, jeżeli tylko do tych siedmiu zborów, to inne zbory by były pozbawione tego poselstwa. A więc chcę zwrócić uwagę, drodzy braterstwo, że tutaj poselstwo do siedmiu zborów, a liczba siedem w symbolach biblijnych reprezentuje nam kompletność, zupełność, całość, doskonałość lub boskość i boską naturę. Tutaj oznacza zupełność, kompletność. Jan całemu Kościołowi wieku Ewangelii. I nie będziemy wyliczać tutaj siedmiu zborów i nie będziemy wyliczać poszczególnych siedmiu epok rozwoju Kościoła, począwszy od Kościoła efeskiego, czyli za czasów apostolskich, aż do Kościoła laodycyjskiego, czyli w czasie paruzji i epifanii, bo na to by nam zabrakło czasu. Chcę tylko podkreślić, że to poselstwo jest posłane dla całego Kościoła. Jakiego Kościoła? Bo mówimy o Kościele prawdziwym i Kościele nominalnym. Więc do jakiego to Kościoła jest poselstwo? Do jednego i drugiego. Przede wszystkim do Kościoła nominalnego. Ale w tym Kościele nominalnym był Kościół prawdziwy. Prawdziwi członkowie ciała Chrystusowego, którzy nie stanowili jednej wyodrębnionej jakiejś organizacji zewnętrznej, który by stanowił prawdziwe grono ludu Bożego. Nie było takiej organizacji i nie ma dzisiaj. Wyłącznej, jedynej organizacji ludu Bożego, mającej po prostu mającej monopol na rodzinę Bożą. Bóg wybiera wierne serca, oddane, poświęcone serca spośród różnych wyznawców. To jest prawdziwy lud Boży. Ale ten prawdziwy lud Boży jest wśród nominalnego, czyli z imienia ludu Bożego. Dlatego poselstwo to jest przeznaczone dla całego nominalnego Kościoła. Dopiero w okresie laodycejskim, ostatnim okresie, ostatniej epoce rozwoju Kościoła, było poselstwo do Babilonu. Wynijcie do ludu Bożego, wynijcie z niego, z Babilonu, ludu mój, objawienie świętego Jana 18, rozdział, wiersz 4, abyście nie byli uczestnikami grzechów jego, a iżbyście nie wzięli spraw jego. Ale do tego czasu w proroctwie Jeremiasza w 50 rozdziale 4 do 6 wierszu czytamy, że był ci Babilon kubkiem złotym w ręce pańskiej. Ten właśnie Babilon. A więc Jan siedmiu zborom, czyli całemu ludowi Bożemu, łaska wam i pokój niech będzie od tego, który jest i który był i który przyjść ma. Czyli od kogo? Który jest, który był i który przyjść ma. Drodzy braterstwo, od Boga Wszechmogącego. Ten werset mówi wyraźnie o wieczności Boga. To jest to, drodzy braterstwo, czego my jako ludzie jesteśmy nieprzygotowani albo nie jesteśmy w stanie zrozumieć. Dlaczego? Bo my wszystko obserwujemy, tak jak kaznodzieja Salomonowy mówi w 4 rozdziale, że wszystko, każda rzecz pod słońcem ma swój czas. Jest czas siania, jest czas zbierania, jest czas, prawda, rodzenia, jest czas umierania. I wszystko w wymierzonym czasie. Wszystko ma swój początek i swój koniec. I tak my jesteśmy nauczeni na wszystko patrzeć. Dlatego wielu ludzi, którzy utracili wiarę, zadaje pytanie. No skąd się wziął Bóg? Kto Boga stworzył? Jeżeli Bóg stworzył wszystko, to kto Boga stworzył? Niektórzy bardziej po prostu bezprecedensowi, bezpardonowi ateiści mówią, to człowiek stworzył Boga. Po prostu w swoim pojęciu, w swoich imaginacjach. Bo człowiek był na tyle ciemny, nierozsądny, nie był w stanie zrozumieć praw natury, ani poradzić sobie z tymi prawami natury, więc odnosił się do czegoś wyższego, czego nie mógł po prostu opanować. I dlatego w ten sposób powstała teza, że istnieje Bóg, a Boga nie ma. Ale ci, którzy twierdzą, że nie ma Boga, nie wiedzą o tym, że Bóg o nich wcześniej napisał. W psalmie 14, wierszu 2. Głupi rzekł w sercu swoim, nie masz Boga. Nie będziemy dalej dyskutować nad tym. Otóż, drodzy braterstwo, chcę tylko podkreślić, że my jako ludzie nie jesteśmy w stanie zrozumieć bytu bez początku i bez końca. Tu jest podkreślone, który był, który jest, i który przyjść ma, inaczej mówiąc, który był, który jest i który będzie. Byt bez początku i bez końca. I drodzy braterstwo, ja wam nie będę tłumaczył, jak to jest możliwe, bo sam dokładnie tego nie rozumiem. Bo jestem człowiekiem, tak jak i wy wszyscy. I po prostu nasz rozum nie jest w stanie pojąć, jak to może być coś, co nie miało początku, chociaż jesteśmy w stanie zrozumieć, że coś może być, co nie ma końca. I to coś, to jesteśmy w stanie jakoś zrozumieć i przyjąć, że istnieje coś niewidzialnego. To jesteśmy jakoś przygotowani do tego i umysł nas się zgadza z tym, że coś może być, ale ktoś, żeby jakiś był byt bez początku i bez końca, to jakoś nie jesteśmy w stanie zrozumieć. No bo na przykład, nikt nie może wyznaczyć początku przestrzeni, ani końca przestrzeni. Jest coś bez końca i bez początku. Gdzie byśmy się nie znaleźli, mamy nad sobą horyzont. Mamy nad sobą windę otworzoną. Prawda? I starożytni uważali, że Ziemia jest wielkim, po prostu płaskim terenem i tam przepaść, prawda? Że Ziemia jest oparta na czterech potężnych, albo innych, jeszcze wielu innych potężnych zwierzętach lub na filarach, na dźwigarach, zatem jest przepaść. Nikt do tej przepaści nie doszedł, nie znalazł się nad tą przepaścią. Czyli godzi się z tym umysł, że przestrzeń jest bez początku i bez końca. Że czas jest bez początku i bez końca. Nie można wyznaczyć granicę, gdzie czas się zaczął, ani czas się skończy, prawda? Odcinek czasu. Tak. Era, epoka, rok, sto lat, wiek, tysiąc lat. To są wszystko odcinki czasu. Więc, że są rzeczy niewidzialne, że istnieją gazy, że istnieje tlen, że istnieje azot. My o tym wiemy, ale kto go widział? Prawda? Że istnieje siła magnetyczna, że istnieje siła elektryczności, że widzimy przed sobą światło elektryczne. A kto jest w stanie stwierdzić, obserwując na przykład przewód elektryczny, czy on jest pod napięciem, czy bez napięcia? Jeżeli nie mamy jakiegokolwiek przyrządu, albo nie dotkniemy palcem, że nas strzęsie, to co my możemy powiedzieć? Widział ktoś prąd? Widział ktoś pole magnetyczne, siłę magnetyczną? Widział ktoś prawo ciążenia, prawo grawitacji, jaka jest we wszechświecie? Nie. Coś możemy ocenić. Ale ktoś, żeby istniały jakieś istoty niewidzialne, to już jest trudno nam zrozumieć. Dlatego tutaj chcę szczególnie zwrócić uwagę, że tutaj jest podkreślona wieczność Boga. Bez początku i bez końca. Który jest, który był i który przejść ma. Albo ten, który jest, który był, który jest i który będzie. Byt bez początku i bez końca. I od siedmiu duchów, którzy są przed oblicznością stolicy Jego. Czyli kogo? Tego, który był, który jest i który będzie. Czyli przed oblicznością Bożą. O jakich tutaj duchach jest mowa? Otóż Biblia używa słowo duch co najmniej 12 znaczeniach. Słowo duch jest przetłumaczone z greckiego słowa pneuma i hebrajskiego słowa w Starym Testamencie ruach. I oznacza. Oznacza wiatr, oznacza powietrze, oznacza istoty duchowe, wiele innych znaczeń. Nie będę wszystkich wyliczał, ale znaczeniem tutaj to znaczenie tych duchów, jakie są umieszczone w Piśmie Świętym, czyli siedmiu części Słowa Bożego. A te siedem części Słowa Bożego są wymienione w różnych po prostu świadectwach. Na przykład w sposób symboliczny wyrażone są przez Salomona. W 9 rozdziale przypowieści Salomonowych, a wierszu 1 czytamy: mądrość zbudowała dom swój i wyciosała siedem słupów jego. To są te siedem części Słowa Bożego. Siedem duchów. Czyli siedem kierunków myśli zawartych w Piśmie Świętym. Pierwszym kierunkiem to są doktryny. Drugim obietnice. Następnie przepisy, napomnienia, proroctwa, historie i typy. To są siedem części Słowa Bożego. Od tych siedmiu duchów, którzy są przed obliczem tego, który siedzi na stolicy, na tronie, czyli od Boga. Myśli w Biblii są myślami Bożymi, wyrażonymi przez te siedem kierunków Słowa Bożego. I od Jezusa Chrystusa. Chcę zwrócić uwagę, że niektórzy uważają, że wiersz 4 mówi o Jezusie Chrystusie. Że ta łaska i pokój od Jezusa Chrystusa. Wtedy jak pogodzić wiersz 5, który mówi, i od Jezusa Chrystusa. A więc, drodzy braterstwo, zwróćmy uwagę, że tu jest myśl apostoła Jana skierowana do Boga. I od Jezusa Chrystusa, który jest onym świadkiem wiernym. Drodzy braterstwo, chcę tu szczególnie podkreślić tą ważność myśli zawartą w tym oświadczeniu apostoła Jana, że Jezus jest świadkiem wiernym. I ta wierność tego świadectwa doprowadziła go do oddania jego ziemskiego życia. On nie zamachał się dochować tej wierności w najtrudniejszych warunkach i okolicznościach. On nie zawahał się w najbardziej nieprzychylnych warunkach wydać tego świadectwa. Jak na przykład wydał to świadectwo przed Piłatem. Kiedy sprawa życia i śmierci Jezusa Chrystusa faktycznie znajdowała się w rękach Piłata. Ale Piłat, będąc wzruszony tą niezwykłą osobowością Jezusa Chrystusa, chciał go uratować. No ale w pewnym momencie oskarżeń Żydów oskarżali, że się mieli być królem, a my nie mamy króla, tylko cesarza. Wtedy Piłat mu zadaje pytanie. Czy ty jesteś królem? A Jezus najpierw milczy, a potem odpowiada, tyś powiedział. To znaczy, tak, to jest faktyczne. Sam to stwierdziłeś. Ale co powiedział? Piłat, kiedy Jezus nie odpowiadał, to Piłat mówi, nie odpowiadasz? Czy nie wiesz, że mam cię moc ukrzyżować i mam cię moc uwolnić? A co Jezus odpowiedział? Nie byłaby ci dana, nie miałbyś żadnej mocy nade mną, gdyby ci nie była dana z góry, dozwolona z góry. A jam się na to narodził i na to przyszedł na świat, abym świadectwo wydał prawdzie. Ewangelia Jana, 18 rozdział, 36-37 werset. Otóż, jam się na to narodził i na to przyszedł na świat, abym świadectwo wydał prawdzie. Świadkiem wiernym. Wierność w wydawaniu tego świadectwa doprowadziła Jezusa na krzyż. Do oddania Jego ziemskiego życia. Pierworodnym z umarłych. Drodzy braterstwo, zauważacie, jak tu jest mnóstwo myśli zawarte w tym pierwszym rozdziale. I znowu na ten temat można by było odrębny wykład powiedzieć. I jak Jezus był pierworodnym z umarłych. Słowo pierworodny w języku greckim jest określeniem prototokos. Słowo greckie, prototokos, czyli inaczej, dosłownie tłumacząc, pierwszy u matki. Ale o naszym Panu Jezusie Chrystusie jest nie tylko powiedziane, że On był pierworodny, ale jest również powiedziane, że był jednorodzonym. Czytamy to w Ewangelii Jana w pierwszym rozdziale, wierszu 14. A to słowo ciało się, stało się ciałem i mieszkało między nami i widzieliśmy chwałę Jego jako chwałę jednorodzonego, pełne od Ojca łaski i prawdy. W pierwszym rozdziale wierszu 18, w trzecim rozdziale wierszu 16, w trzecim rozdziale wierszu 18, w pierwszym liście Jana, w czwartym rozdziale wierszu 19 czytamy takie 5 stwierdzeń biblijnych, że Jezus jest jednorodzonym u Ojca. Jaka jest różnica pomiędzy pierworodnym a jednorodzonym? Słowo pierworodny określa pierwszy. Jeżeli ktoś jest pierwszy, to są i następni. A jeżeli jest jednorodzony, to jest jedyny. Nie ma pozostałych członków tego pokolenia, prawda? Jedyny. Dlatego nasz Pan Jezus Chrystus jest jedynym u Ojca, ale pierworodnym wśród umarłych. to nasz Pan Jezus Chrystus pierwszy doznał zmartwychwstania. Przed Nim nikt nie zmartwychwstał. Chociaż były osoby, które były wskrzeszone, które były wzbudzone ze stanu śmierci, ożywione, tak jak na przykład Elizeusz czy Eliasz, jeden młodzieńca z Naim, jeden syna wdowy z Sarepty, inny, prawda, umarłego obudził. Czy na przykład nasz Pan Jezus Chrystus wskrzesił młodzieńca niewiasty z Naim, albo Łazarza z grobu, prawda? Ale to były tylko wskrzeszenia. Czyli przywrócenie do stanu życia w takim stanie, w jakim znajdował się przed śmiercią, a więc pod wyrokiem śmierci. Natomiast faktycznego zmartwychwstania, podniesienia ze stanu śmierci do pełni życia, dostąpił nasz Pan Jezus Chrystus pierwszy. Dotąd nikt jeszcze nie widział zmartwychwstania. Nikt to nie znaczy tylko, że ludzie, ale i wśród aniołów. Nikt nie widział, tym bardziej nie doświadczył. Nasz Pan Jezus Chrystus był pierwszym. Prototokos. Natomiast jednorodzony w języku greckim jest monogenes. Jednorodzony lub jednostworzony. Dlatego nasz Pan Jezus Chrystus jest bezpośrednim, jedynym stworzeniem Ojca. Wszystko, co zostało stworzone po tym, zostało stworzone przez Niego jako pośrednika boskiego, jako boskiego rzecznika, jako wykonawcę boskich dzieł. Dlatego mówi tu o pierworodnym z umarłych. On pierwszy, a ci, którzy byli członkami Jego ciała, już w czasie paruzji, następni. W określeniu apostoła Pawła w pierwszym liście do Koryntian w 15 rozdziale od 20 do 28 wersetu, również tym pierwiastkiem zmartwychwstania jest cały Kościół Chrystusowy. Pierwsi. To jest udział w pierwszym zmartwychwstaniu, o czym czytamy w 20 rozdziale Księgi Objawienia i 6 wierszu. Błogosławiony i święty, który ma część w pierwszym zmartwychwstaniu, albowiem nad tymi, która śmierć mocy nie ma, ale będą kapłanami Bożymi i Chrystusowymi i będą z Nim królować 1000 lat. A więc tutaj jest mowa o pierwszym zmartwychwstaniu. To jest pierwiastek zmartwychwstania. A potem ci, co są w Chrystusowi, mówi apostoł Paweł w tym pierwszym liście do Koryntian w 15 rozdziale, w przyjście Jego. A to przyjście to jest paruzja, obecność, czyli tysiąclecie, restytucja wszystkich rzeczy. Ci, którzy się staną Chrystusowymi, będą podniesieni. Greckie słowo anastasis. Podniesieni do pełni życia. Dlatego nasz Pan Jezus Chrystus był pierwszym. I książęciem królów ziemi. Otóż zauważmy, jak apostoł Jan przedstawia tutaj Jezusa Chrystusa. Jako książęcia króla ziemi. Lub króla królów. Jak to czytamy w objawieniu świętego Jana. W 20 rozdziale wierszu 6, co już cytowałem. Również w innych wyrażeniach, jak na przykład w objawieniu świętego Jana w 17 rozdziale i wierszu 14 czytamy o naszym Panu Jezusie Chrystusie jako o Królu Królów. A więc przede wszystkim dotyczy to jako głowy Kościoła Chrystusowego. Najgłówniejszego króla, królów całego świata, którzy będą sprawować władzę 1000 lat. Książęciem królów ziemi. Ale z drugiego punktu widzenia, z szerszego punktu widzenia, nasz Pan Jezus Chrystus jako namiestnik Jehowy, jako namiestnik Ojca. Jego urząd królewski będzie po wieki wieczne. To jest tron Dawida. To jest królestwo Dawida, a słowo Dawid znaczy umiłowany. Oznacza wieczne królestwo naszego Pana Jezusa Chrystusa nad całym wszechświatem. A więc nie dotyczy to tylko królestwa tysiącletniego, czasów restytucji, ale całej wieczności. I o tym czytamy, drodzy braterstwo, między innymi w proroctwie Izajasza w 7 rozdziale, przepraszam, w 9 rozdziale, a wierszu 7, ale odczytamy sobie i wiersz 6. Albowiem dziecię narodziło się nam, a syn dany jest nam i będzie panowanie na ramieniu jego, potężnej jego władzy. A nazwią imię jego dziwny, radny, Bóg mocny, Ojciec wieczności, Książąt pokoju. A ku rozmnożeniu tego państwa i pokoju, któremu końca nie będzie. No to, drodzy braterstwo, ku rozmnożeniu tego państwa i pokoju, któremu końca nie będzie. Nie będzie końca temu królowaniu, temu panowaniu. Nie będzie końca pokoju i nie będzie prawie końca rozmnożeniu tego panowania. Co to znaczy? To znaczy, że cały wszechświat nie został stworzony na próżno, ale że w przyszłości będzie dzieło twórcze wykonywane przez Jezusa Chrystusa wraz z Kościołem po wieki wieczne. Końca temu dziełu nie będzie. Gdy zostanie doprowadzone dzieło restytucji do końca, na ziemi, wtedy ta działalność będzie przeniesiona na inne planety, na cały wszechświat. A więc to królestwo, królestwo wieczne, to jest tron Dawida, drodzy braterstwo. Moglibyśmy wiele innych dowodów podać, ale czas na to nie pozwala. A więc książęciem królów ziemi, nie tylko całego rodzaju ludzkiego, gdy rodzaj ludzki dojdzie do doskonałości, a więc powróci do utraconego obrazu i podobieństwa Bożego, jakie otrzymał przy stworzeniu, a tym podobieństwem to było panowanie nad ziemią. Każdy człowiek będzie królem na ziemi. Tyle, ile ludzi będzie doskonałych, w harmonii z Bogiem, tyle będzie królów na ziemi. A nasz Pan Jezus Chrystus książęciem tych królów, całego rodzaju ludzkiego, wszystkich istot duchowych i całego wszechświata, który nas umiłował. O, drodzy braterstwo, znowu nowy temat. Jak bardzo Chrystus umiłował Kościół. O tym czytamy w Ewangelii Jana, w tym sławnym przemówieniu Jezusa w tym górnym pokoju. Ewangelii Jana, rozdział 13 do rozdziału 17. A szczególnie w Ewangelii Jana, właśnie w rozdziale 14, 15, 14 rozdział, wiersz 21 czytamy. Kto ma przykazania moje i zachowuje je, jest ten, który mnie miłuje. A kto mnie miłuje, będzie go miłował Ojciec mój. I ja go miłować będę i objawię mu siebie samego. W Ewangelii Jana w 17 rozdziale mamy powiedziane, on do końca je umiłował. A więc to wyrażenie jest głębokie w treści. Który nas umiłował i omył nas grzechów naszych krwią swoją. Otóż, drodzy braterstwo, jest tu wyrażenie symboliczne. Jest tu wyrażenie za pośrednictwem pewnego symbolu, czyli znaku. Bowiem dosłownie krwią niczego oczyścić się nie da. Krwią można tylko zaplamić, pobrudzić. I to w taki sposób, że nawet potem usunięcie tych plam jest trudne i kłopotliwe, a często nawet okazuje się nieusuwalne. A więc w jaki sposób teraz krwią można oczyścić? Otóż przychodzi nam z pomocą same oświadczenie Jehowy Boga do proroka Izajasza. A prorok Izajasz to zapisał w pierwszym rozdziale swego proroctwa, wierszu 18. Pójdźcie teraz wtedy, a rozpierajmy wspólnie. Jeżeli byłyby grzechy wasze jako szkarłat, jako śnieg zbieleją. Jeżeli by były czerwone jako karmazyn, jako wełna białe będą. Jak to możliwe? Czerwone, takie jak szkarłat, takie jak karmazyn, a były to kolory uzyskiwane w starożytności przez najbardziej trwałe barwniki. Barwniki nieulegające usunięciu. Barwniki nieulegające wypłowieniu przez działanie promieni słonecznych lub prania. A więc były to tak zwane fast colors, czyli trwałe kolory, nieusuwalne. A więc zabarwiona tknina tymi barwnikami pozostała w trwałym kolorze. I takimi są nasze grzechy. Jak teraz jest możliwe, żeby te trwałe kolory, czerwone, stały się białe jako śnieg, białe jako wełna? Otóż mowa również symboliczna. Zachodzi tak zwane zjawisko złudzenia optycznego. A to zjawisko polega na tym, że jeżeli jakiś czerwony przedmiot umieścimy w odpowiednim miejscu i skierujemy promień światła, strugę światła na ten przedmiot, a następnie będziemy patrzeć na ten przedmiot przez czerwone szkło, wtedy ten przedmiot wydaje nam się lśniąco biały. Zachodzi tak zwane zjawisko złudzenia optycznego. Ale warunek, ten przedmiot musi być oświetlony. Jeżeli ten przedmiot nie będzie oświetlony, ten przedmiot będzie nam się wydawał, jeżeli będziemy go obserwować przez czerwone szkło, szarym lub nawet ciemnym, czarnym. I teraz przychodzi nam z pomocą wyjaśnieniu tego zjawiska apostoł Jan w pierwszym swoim liście, w pierwszym rozdziale i wierszu 6. Jeśli w światłości chodzimy jako i On jest w światłości, społeczność mamy między sobą, a więc On, czyli Bóg, jest źródłem światłości. Społeczność mamy między sobą, a krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego przestępstwa. Otóż właśnie, jeżeli w światłości chodzimy, Bóg patrzy na nas przez to czerwone szkło. Czyli następuje, mówiąc, przypisanie zasługi Chrystusowej. Moc zbawcza Chrystusa nam jest udzielona z powodu naszej wiary i naszego chodzenia w światłości. Ale jeżeli w światłości nie chodzimy, to znaczy, że to światło nie jest skierowane na ten przedmiot. I Bóg, patrząc przez czerwone szkło na nas, widzi nas czarnych, szarych, czyli nieusprawiedliwionych pod przekleństwem Adamowym lub pod przekleństwem samowolnych i świadomych dobrowolnych grzechów, czyli nieprzebaczalnym grzechem. A więc warunek, jeśli w światłości chodzimy, wtedy krew Jezusa Chrystusa oczyszcza nas. A więc oczyścił nas z grzechów swoich, z grzechów naszych krwią swoją. I uczynił nas królami i kapłanami Bogu. Dosłownie w języku greckim jest użyte słowo bazilean. Uczynił nas królestwem, nie bazileus. Otóż uczynił nas królestwem. Otrzymaliście teraz, drodzy braterstwo, sztandar biblijny, w którym jest artykuł Królestwo Boże i ta sprawa jest tam wyjaśniona. Co oznacza królestwo? Że oznacza nie tylko terytorium, ale oznacza władzę królewską sprawowaną przez króla lub królowę. A więc uczynił nas królestwem. To znaczy, że będziemy stanowić Królestwo Boże, Królestwo Chrystusa. Będą nim królować 1000 lat. Ojcu swemu. A więc tutaj kto uczynił? Oczywiście Jezus Chrystus. Bo czytamy tą myśl od rozpoczętą w wierszu 5. Jemu niech będzie chwała i moc na wieki wieków. Amen. Tutaj słowo amen oznacza jakby pewien przerywnik, jakby pewne oddzielenie myśli. Pewien ciąg myśli zakończył się. I teraz nowy ciąg myśli, wiersz 7. Oto idzie z obłokami kto? Jezus Chrystus. Te powyższe słowa dotyczyły Boga i dotyczyły Jezusa Chrystusa, a teraz oto idzie z obłokami, tu dobrze jest przetłumaczone, z obłokami. Inne przykłady mówią na obłokach. Nie. Z obłokami. Idzie erchomai, przychodzi, jego przyjście, obecność. I ujrzy go wszelkie oko. Drodzy braterstwo, znowu nowy temat. W jaki sposób ujrzy? Nie będziemy tutaj szczegółowo tłumaczyć, tylko chcę zwrócić uwagę, że to oglądanie lub dostrzeżenie go przez wszelkie oko nie dotyczy to wzroku fizycznego, ale wzroku umysłowego. I nie dotyczy to w jednego i tego samego czasu, jednego momentu. Momentu jego przyjścia. Ale fakt jego obecności. Ujrzy go wszelkie oko. Wcześniej lub później. Niektórzy wcześniej. Ci, którzy czuwali, dostrzegli go już z czasem rozpoczęcia się paruzji. W 1876-77 roku. Oto oblubieniec. Tak jak mówi Mateusz, 25 rozdział przypowieści o 10 pannach. Oto oblubieniec. Tam jest wyrażenie. Oto oblubieniec idzie. Tego nie ma w oryginale. Oto oblubieniec. Obecny. Nie idzie. Już obecny. I pastor Russell właśnie wydał broszurkę. Cel, czas i sposób, w której obecności naszego Pana. W roku 1876. A więc ci, którzy czuwali, to ci, którzy strzegli po prostu, oczekiwali. A w pierwszym liście do Tesaloniczan, w 5 rozdziale, od 1 do, nawet do 5 i dalej, apostoł Paweł mówi, że ten dzień jako złodziej w nocy przyjdzie. To samo mówi apostoł Piotr w 2 liście, w 3 rozdziale. A więc jako złodziej. A złodziej jak przychodzi? Trąbi. Oto ja, złodziej, przychodzę was okraść? Nie. Ale niektórzy mówią. Ale przecież złodziej nie przychodzi niewidocznie. Złodziej przychodzi widzialnie, chociaż niedostrzegalnie. To jednak złodziej nie jest niewidoczny. No, z jednego punktu widzenia oczywiście złodziej nie jest duchem. Złodziej przychodzi, ale w nocy. Z powodu ciemności jest on, choć widoczny, to niedostrzegalny, niezauważalny. Więc jak teraz pogodzić? Czy przyjdzie jak złodziej w nocy, czy przyjdzie, że ujdzie go wszelkie oko? Otóż przychodzi jako złodziej, ale ujrzy go wszelkie oko, jak już jest obecny. Dlaczego? Bo przychodzi z obłokami. A obłoki w symbolach biblijnych reprezentują nam ucisk. Ucisk, jaki rozpoczął się w roku 1914. Wojną światową, pierwszą fazą wojny światowej i drugą fazą wojny światowej w 1939 roku, to jest pierwsza faza ucisku. Wiatr. Z obłokami, nie na obłokach, niewidzialnie, nie na białym koniu, w sposób fizyczny, ale w sposób symboliczny na białym koniu, na czystych doktrynach o której obecności naszego Pana Jezusa Chrystusa nastąpiła Jego obecność. Ale nie na obłokach, ale z obłokami, czyli z uciskiem. Otóż obecności naszego Pana Jezusa Chrystusa miał towarzyszyć wielki ucisk, tak jak On sam powiedział, a mamy to zapisane w Ewangelii Łukasza w 21 rozdziale. Ucisk, jakiego nie było, jako narody poczęły być, ani potem więcej już nie będzie. Przychodzi z tym uciskiem. I wcześniej czy później wszyscy, każde oko go ujrzy. Oko umysłowego zrozumienia. I to, co już siostra mówiła. Nawet ateiści się zastanawiają. Czy rzeczywiście my mamy rację, że Boga nie ma? Coś się to dzieje, coś niezwykłego. Popatrzmy, jak się to dzieje w Polsce. Jaką mamy historię? Ja nie chcę tutaj politykować, drodzy braterstwo, ale wszyscy nas jako Polaków interesuje. Co nam prawica obiecywała, co nam Solidarność obiecywała, co z tego wyszło i jakie są efekty. I dzisiaj okazuje się, że nie umią się pozbierać i nie umią po prostu stworzyć czegoś, co by mogło być realne do uznania przez społeczeństwo i do zaufania im, obdarowania ich władzy. Otóż dzieje się coś nadzwyczajnego. I to sami politycy dostrzegają. No weźmy Jugosławię. Nie ma mądrych do zaprowadzenia tam ostatecznego pokoju, porządku. Są tylko chwile rozejmu i znowu walki, i znowu właśnie, i znowu morderstwa, i znowu zabójstwa, i znowu zbrodnie. No weźmy Czeczenię, no weźmy Somalię, no weźmy Rwandę, no weźmy inne ogniska zapalne. Kto jest w stanie temu zapobiec? Tylko król pokoju. Ojciec wieczności, książę pokoju, będzie w stanie zaprowadzić. Żadne ONZ, żadne NATO, żadne inne organizacje tego nie zapewnią. I to ludzie się przekonają wcześniej lub później. Niektórzy się przekonają dopiero, jak już będzie ustanowiona ziemska faza Królestwa Bożego. Jak będą musieli podporządkować się pod urząd Chrystusa głowy i ciała, pod zarząd Ojców Starego Testamentu i młodocianych godnych. To wówczas się przekonają, ale ujrzą. Dlatego też nie mówi tu o czasie, w jakim ujrzy wszelkie oko, ale ujrzy wszelkie oko wcześniej lub później. Moglibyśmy bardzo dużo na ten temat mówić, czas na to nie pozwala. I ci, którzy go przebili, kto? Naród izraelski. Czy naród izraelski jako naród przyjął już Jezusa Chrystusa? Oczywiście, że nie. Kontra temu utworzony jest inny ruch. Żydzi dla Mojżesza, kontra Jezusowi. Otóż ten naród jeszcze jako naród całości nie ujrzał, kogo przebili, chociaż niektórzy ujrzeli. I o tym też można by było wiele mówić. I co? I narzekać będą przed nim wszystkie pokolenia ziemi. Drodzy braterstwo, to coś takiego bliskiego nam. Przypomnijmy sobie, jak żyliśmy 10, 15, 20, 30 lat temu. Co mieliśmy i co mamy dzisiaj. Jakoś wtedy bardziej byliśmy zadowoleni, a dzisiaj ciągle nam źle i ciągle jeszcze narzekamy, prawda? Coś się tu nie dzieje. Już nie porównujemy z warunkami, w jakich znajdowali się nasi rodzice, nasi dziadkowie. bo to jest często przepaść nie do porównania. Kto dzisiaj wie, co to znaczy na wsi przednówek? Po prostu dla niektórych jest to słowo nieznane, że to wiązało się z głodem, że wiązało się to z tym, żeby doczekać się pierwszego ziemniaka, który się urodził, żeby tam gdzieś ugotować go. Jeszcze zielonego kuska żyta, żeby urwać i żeby coś troszkę wrzucić do żołądka. Kto dzisiaj w takich warunkach znajduje się? A wtedy jakoś byli bardziej zadowoleni, a dzisiaj wszyscy narzekają i wszyscy, wszystkim coraz gorzej. No, Solidarność głosiła, niech prawo zawsze znaczy prawo, a sprawiedliwość, jak dostała rządy, to musimy postępować na granicy prawa. To znaczy wtedy, kiedy nam jest prawo wygodne. No i w rezultacie tego społeczeństwo powiedziało nie. I znowu źle. I wszyscy narzekamy. Patrzmy. I będą przed nim narzekać wszystkie pokolenia ziemi. I to jest wymownym znakiem, że Chrystus jest obecny. Że coraz więcej ucz ogląda go. Jest. Ale jeszcze nie wszyscy tak rozumieją. Ale wszyscy dostrzegają coś się, co dzieje niemożliwego. Prawica ciągle się jednoczy po to, żeby się rozpadać. Po to, żeby się podzielić. Często partie tworzone mają więcej przywódców jak członków. No więc to jest cały efekt dzisiejszej sceny politycznej, nie tylko u nas, ale w wielu innych krajach. Tak i amen. I znowu mamy przerywnik i zmianę myśli. I teraz mówi, jam jest alfa i omega, początek i koniec. Mówi Pan Bóg. Pan, a w oryginale Pan Bóg, Jehowa. Który jest, znowu to samo wyrażenie, i który był, i który przyjść ma, czyli bez początku i bez końca. Ten, który był, jest i będzie. On wszechmogący. I chcę zwrócić uwagę, drodzy braterstwo, że tytuł wszechmogący jest zarezerwowany tylko i wyłącznie do Ojca. On nigdy nie odnosi się do naszego Pana Jezusa Chrystusa. Chociaż nie ulega żadnej wątpliwości, że nasz Pan Jezus Chrystus po swoim zmartwychwstaniu otrzymał wielką władzę i moc. I On sam powiedział, czytamy to w Ewangelii Mateusza w 28 rozdziale i 18 wierszu. I dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Ale to wszelka moc, przetłumaczone w Biblii Gdańskiej, jest w języku greckim z greckiego słowa exousia, a nie dunamis. Nie moc, nie potęga, ale autorytet, exousia. Dany mi jest wszelki autorytet. Dany, to znaczy, ktoś jest wyższy, kto mi dawał. Kto mi nadaje jakąś funkcję, jakiś urząd, to znaczy, że jest wyższy nade mną. A więc nasz Pan Jezus Chrystus otrzymał ten autorytet od Ojca. I tu stwierdza, że Ojciec jest zawsze wyższy. A apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian, w 15 rozdziale i 28 wierszu stwierdza, że nasz Pan Jezus Chrystus będzie podporządkowany Ojcu, gdy wszystko doprowadzi do trwałej harmonii. Wtedy i sam Syn będzie poddany Ojcu, aby Bóg był wszystkim i we wszystkim. A więc On wszechmogący dotyczy tylko naszego Boga wszechmogącego. I tu wiersz 8 mówi o Bogu wszechmogącym. O Jego nieograniczonej władzy i podędze. Jedyny wszechmogący, który ujął królestwo przez Jezusa Chrystusa, jak czytamy w 11 rozdziale objawienia i 17 wersecie. Ale czas szybciej leci, niżeli temat. Dlatego jest już czas na pewno na przerwę, nawet przekroczony ten czas. Dlatego dalsze rozważania wznowimy po przerwie z dotychczasowych rozważań. Życzę błogosławieństwa.